Słuchajcie, to co mówił Arek i co mamy tutaj na tym plakacie, strategia sieci, to jest właśnie wizja. To jest wizja. I tak myślę, że bo to trzeba wejść w to. To musi być w tobie, musisz mieć wizję. Oczywiście, tak jak jest wizja kościoła, wspólnota wspólnot, komórki, rozumiecie, mnóstwo komórek i pasterz, i moderacja, i pewne takie tam układy, relacje, że to wszystko jest podłączone, tworzymy organizm, wszystko jest organicznie, wiecie, organiczny wzrost. Tak po prostu to jest wizja procesu ewangelizacji w każdym z nas. I no właśnie trzeba, żebyśmy tę wizję mieli. Potem jest pasja. Niektórzy mają pasję, a nie mają wizji. Też tak może być. Mają pasję, chcą, ale nie wiedzą jak. To też my chcemy tutaj pokazać jak. Jak to robić, nie? Jak to, jak tę wizję, jaka jest wizja i żeby jak ją realizować. Ja pamiętam, na różne sposoby ewangelizowałem. Inaczej jak byłem na początku, uczyłem się pierwszy podręcznik księdza Blachnickiego, potem na przykład jak ICP, miałem kontakt z tą wspólnotą, szkołą ewangelizacyjną ICP, czy też potem jak miałem, byłem na szkole nowej ewangelizacji, kurs Filip, kurs Jan, kurs Paweł, modlitwa charyzmatyczna, tam Emaus i tak dalej, tyle różnych kursów. Wreszcie, no właśnie, to jest wizja, to są różne szkoły, uczymy się i po prostu chcemy to wam przekazać. Ja teraz przejdę do pierwszego punktu, mianowicie chcę mówić o modlitwie w ewangelizacji. Słuchajcie, to jest podstawowa sprawa. Bez modlitwy nie ruszysz. Dawniej to ja robiłem tak, że jak miałem ewangelizować gdzieś, jechałem na przykład na rekolekcje ewangelizacyjne, to tworzyłem sobie ekipę, nie jechałem sam prowadzić rekolekcji, tylko zawsze miałem ekipę, ileś tam ludzi, większą, mniejszą, gdzieś tak powiedzmy do 10 osób. Oni byli przygotowani, żeby mieć świadectwa, śpiewać, modlić się wstawienniczo, jakaś scenka po prostu, rozumiecie, gotowi do rozmowy, byli przygotowani do tego. Jechaliśmy razem, ja byłem szefem tej ekipy, ja głosiłem kerygmat, oni mówili świadectwa i tak dalej. Ale zanim żeśmy tam pojechali, to ja rozsyłałem wiadomość w Polskę do różnych klasztorów kontemplacyjnych, nie tylko, do różnych wspólnot, że tu i tu będzie ewangelizacja w takich a takich dniach i proszę was o tą o modlitwę, żebyście wspierali nas modlitwą, tę parafię i nas jako zespół. I tam dostawałem jakieś maile, że no karmelitanki tu, czy felicjanki, czy jakieś inne siostry modlą się, wspierają nas, one wiedzą o tym. To jest bardzo ważne. Jak prowadzisz rekolekcję gdzieś, czyli jedziesz na jakieś coś się dzieje, musi być ileś wspólnot musi wspierać się modlitewnie. Bez tego nie ruszysz. Ja czułem tę modlitwę, prowadząc rekolekcję, czułem, bo wiecie, ewangelizacja jest walką. Przeciwnikiem jest szatan. Różne przychodzą, różne psikusy. Na przykład może wysiąść radiofonia albo po prostu jakieś, przyjdą jacyś ludzie i na przykład robią rozróbę na przykład na ewangelizacji. Myślę, że tego doświadczają szczególnie ci, którzy na przystanek Jezus jadą, bo tam jest też walka, tam jest mocna walka, bo tam są ten demon mocno tam działa i wszędzie zresztą, wszędzie jest pewne są przeciwności. Coś wysiądzie, coś nie wypali, ktoś nawali i tak dalej i to i trzeba sklejać po prostu, żeby wyszło, żeby można było głosić. Albo na przykład odbierze ci głos. Ja kiedyś prowadziłem rekolekcje ewangelizacyjne i dostałem zapalenie krtani i odebrało mi mowę. I teraz jak tu mówić? Dlatego mówię, jest potrzebna modlitwa, bo ewangelizacja jest walką. Ale w tej naszej ewangelizacji Oikos, modlitwa to jest wiecie, to jest podstawa, ale to ty się modlisz i za co się modlisz? Za swoje Oikos. Za tych ludzi, których sobie wypisałeś na kartce. Wczorajśmy się modlili, prawda? Był ten czas adoracji. Z kartką poszedłeś przed Najświętszy Sakrament i modliłeś się za tych ludzi. Bardzo dobrze. Z tej chatki możesz sobie wybrać, na przykład masz na przykład 20 osób oikos, nie? Albo więcej. Trzeba sobie rozeznać, kogo bierzesz na cel. Nieraz to jest tak na przykład, że jesteś w pracy i jakiś taki jeden z ludzi, którzy pracuje z tobą, szczególnie ciebie zaczepia i jest takim po prostu, rozumiesz, przykrości sprawia, albo cię tam dokucza w jakiś sposób, albo cię poniża. To chyba, to jest oznaka, że Pan pokazuje ci, że on właśnie ma być na pierwszy cel modlitwy, właśnie za niego masz się modlić. Oczywiście modlisz się za wszystkich, ale tak, albo na przykład w twojej rodzinie jest jakieś małżeństwo, które przeżywa kryzys i się rozpada i jesteś z nimi w kontakcie, oni są blisko gdzieś i to właśnie znak dla ciebie, wiesz o tym, że oni mają taką trudność po prostu i to jest dla ciebie wezwanie, że oni mają być w tej pierwszej linii po prostu, ich po imieniu wymieniasz przed Najświętszym Sakramentem. Albo jeszcze jakaś sytuacja, może sąsiad, czy no rozumiecie, z tych różnych sektorów pewne osoby, które bo na przykład może w twojej rodzinie dalszej być ktoś, ale ty nic nie wiesz, co tam się dzieje, więc raczej brać takich, którymi masz bezpośredni kontakt i częsty kontakt i którzy cię prowokują. Bo te prowokacje to jest wołanie o miłość. Każda prowokacja, szczególnie jakaś bezczelna, taka, która rozumiesz, ciebie na przykład ośmiesza albo po prostu ciebie rani, to jest wołanie o miłość. I po prostu ty, to znaczy, że on ma za niego się szczególnie modlić. Na tle tego swojego oikos. To jest jedna rzecz. Teraz jak się modlić? Przede wszystkim musisz wierzyć, że modlitwa ma wielką moc. Nawet nie tyle twoje słowa, co Duch Święty, który jest obecny w twojej modlitwie, ma wielką moc. Przypomnijcie sobie, jak to Paweł i Sylas byli, wiecie, w takim więzieniu siedzieli, w dybach, w nocy i po prostu mieli ręce i nogi w dybach i no... Była noc, zamknięci. Co oni robili? Narzekali, użalali się nad sobą? Nie. Śpiewali hymny. Wielbili Pana. Wielbili Pana. I słuchajcie, ta modlitwa uwielbienia miała wielką moc, bo więzienie się otworzyło, dyby opadły, oni zostali uwolnieni. Modlitwa uwielbienia nas uwalnia, bo wiecie, my mamy swój oikos, ale my jesteśmy często też w takich dybach, też w takiej ciemności siedzimy po prostu. I nieraz jesteśmy tacy, te nasze dyby to są nasze problemy, które nas, wiecie, próbują odwieść od ewangelizacji, które po prostu nas, że my gdzieś gdzie indziej leci, jesteśmy tak zapracowani, coś się nam wali, choroba nas dopadnie czy coś i w związku z tym spowalniamy, jak to się mówi, odwlekamy. Potrzebujemy uwielbienia. Uwielbienie ma wielką moc. Jak cię boli kręgosłup, jak po prostu za przeproszeniem zdychasz, wstań, wnieś ręce do góry i śpiewaj głośno na chwałę Pana, rozumiesz? I zobaczysz, od razu te choroby ustają, rozumiesz, kręgosłup się wyprostuje, rozumiesz te inne rzeczy. No, jakby wbrew nawet sobie trzeba to robić. Nie tylko wtedy, gdy masz nastrój, bo jak będziesz czekał na nastrój, to on nigdy nie przyjdzie. Będziesz miał nastrój zdechły i będziesz po prostu tylko kwiczał. A ty masz śpiewać na chwałę Pana wbrew swoim różnym nastrojom i samopoczuciu, rozumiesz? Wielbić masz Pana. Tak jak Paweł i Sylas w tym więzieniu, wiecie. I wtedy, rozumiesz, dokonuje się takie uwolnienie twoje. Uwolnienie. Ale co? Otwiera się więzienie i co potem było? Ten strażnik, który ich strzegł, chciał się zabić. A on mówi, nie rób sobie nic złego. My tu jesteśmy. Nikt nie uciekł. I rozumiecie? I ten przypadł do nóg, panowie, co ja mam zrobić, abym uwierzył po prostu, abym no, ocalał. No. Pyta się o zbawienie, rozumiecie? I wtedy Paweł zaczyna nauczać, głosi kerygmat i od razu tej samej nocy ten strażnik i cała jego rodzina, cały jego ojkos przyjęli chrzest i cieszyli się, że uwierzyli w Jezusa. Słuchajcie, zobaczcie, ewangelizacja w nocy, w więzieniu, rozumiecie, cała rodzina przyjęła chrzest. Powstała nowa komórka, nowa wspólnota, rodzina cała po prostu. Słuchajcie, to tak się dzieje. To jest oczywiście w pewnym telegraficznym skrócie, ja mówię, ale to się dokonało tam, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich. I trzeba, żebyście pamiętali, że modlitwa ma wielką moc i trzeba modlić się, mówię, wbrew sobie, wbrew swoim odczuciom, wbrew nawet okolicznościom. Może ten twój kolega w pracy będzie jeszcze bardziej ciebie katował, tym bardziej się modli, uwielbiaj Pana w nim po prostu. Tak, śpiewaj i głoś, ogłaszaj Królestwo Chrystusa w sercu tego człowieka, tak. To jest walka, to jest walka. Taka modlitwa jest walką. I teraz tak, gdy modlimy się, to jak powinniśmy się modlić? Nie wolno nam dyktować Panu Bogu, Panie Boże, zrób z Nim to i to, bo po prostu on się upija, albo po prostu bije swoją żonę, więc niech przestanie bić. Nie dyktuj Panu Bogu, co ma Bóg zrobić z Nim, bo Bóg lepiej wie od Ciebie, co ma robić. Masz modlić się o Ducha Świętego. Masz modlić się o Ducha Świętego nad tym człowiekiem. Wyciągasz ręce, niekoniecznie w pracy nad nim, ale i po prostu przyzywasz Ducha Świętego, aby wystąpił na niego. I Ojciec Niebieski da Ducha Świętego. Mamy zapewnienie, że Jezus powiedział, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy proszą. I tutaj módl się o Ducha Świętego. Ten Duch Święty także na ciebie będzie wstępował i będzie zmieniał twoje serce. Bo nasze serce też, my też musimy, modląc się za oikos, za ludzi, my też potrzebujemy przemiany naszych serc. Bo nie jesteśmy tacy dobrzy, tacy po prostu, rozumiecie, mamy swoje różne trudności. I ten Duch Święty będzie przemieniał nasze serce, będzie nam dawał serce sługi. O tym to będzie w następnym słowie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że taka modlitwa musi być wytrwała. My musimy wytrwale się modlić. Są różne modlitwy, różne rodzaje. Na przykład może to być, na pewno to musi być uwielbienie. Może to być tak, że codziennie chodzisz na Eucharystię i dobrze jest chodzić codziennie na Eucharystię, najlepiej z rana i po prostu zawsze po Komunii Świętej zostać na 10 minut po prostu na takim uwielbieniu i oddaniu tych spraw. We mszy świętej możesz też w sercu wymienić te osoby po prostu, za które się modlisz w oikos. Może to być, na pewno trzeba dziękować, dziękczynienie bowiem jakby otwiera nas i pokazuje nam, że Bóg działa. Dziękujemy za działanie Boga, dziękujemy za tego człowieka, za którego się modlimy. Dziękujemy Ci za to, co dzieje się w nim, że jest w nim jakieś też dobro, bo w każdym człowieku jest jakieś dobro, nie? Nawet takim najgorszym, nawet takim ateiście jest jakieś dobro. Trzeba za to podziękować Panu. I wreszcie mamy słuchać. Mamy słuchać Słowa Bożego na modlitwie, bo Pan będzie do nas mówił i będzie dał nam natchnienie. Co mamy robić? Co mamy robić? Bo od modlitwy się zaczyna. Cały czas trwa modlitwa, ale będą różne działania nasze. Na przykład będzie tak, że Pan ci podpowie na słowie, że jak w windzie spotykasz swojego sąsiada i zjeżdżacie na dół, to masz do niego się uśmiechnąć, na przykład mu powiedzieć coś i przyjdzie ci. Sam Duch Święty ci powie i powiesz mu w windzie, a nie będziesz się nigdy do tej pory nie mówiłeś. Powiesz mu na przykład jakieś słowo dobre, po prostu jakiś komplement albo jakieś takie. I będzie to pierwszy krok do nawiązania kontaktu z swoim sąsiadem, na przykład, który nad tobą mieszka, prawda, i zalewa cię ciągle, bo tam, prawda, pijaństwo i w związku z tym na suficie widzisz pewne opary tam z góry. Więc to są takie, wiecie, Duch Święty podpowiada. Nieraz to jest tekst Pisma Świętego, ci się otworzy, a nieraz jest tak, że takie natchnione słowo zrodzi się w twoim sercu. Słuchaj, Bóg poddaje nam pewną strategię ewangelizacji, co mamy robić. Daje nam, wiecie, modlitwa musi być wytrwała, cierpliwa. Nie możemy mówić, że modliłem się przez tydzień, to już powinien być jakiś efekt, już się powinien nawrócić. Nie, trzeba się 2 lata modlić. Znam taką dziewczynę w mojej wspólnocie, która mieszkała w akademiku w Żwirku z drugą dziewczyną. Mieszkały we dwie. Tamta się szlajała, a ta była we wspólnocie u nas, nie? Więc ta się modliła i nic, a tamta się szlaja. Wiecie, po 2 latach dopiero ta dziewczyna ją ruszyło. 2 lata, słuchajcie, i ona teraz, ta, co się szlajała, jest u nas nawet we wspólnocie, jest animatorką już, ale zobaczcie, ile cierpliwości, ile wytrwałości musiało być, żeby po prostu, rozumiecie, 2 lata, a nieraz i dłużej trzeba. I nie zniechęcać się. Wytrwała modlitwa ma wielką moc. Adoracja cicha, trwanie przed Panem. Trwanie przed Panem i powierzanie tego człowieka Bogu po prostu. I to ma być codziennie. Wiecie, w Mediolanie to mają taką strategię, że każdy zobowiązuje się w komórce do tego, że przeznacza na modlitwę wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem godzinę tygodniowo. To by mógł nam wziąć, ojej, tylko godzinę. Godzinę tygodniowo, czyli 10 minut dziennie. W niedzielę wiadomo, że jest na Eucharystii, ale 10 minut dziennie, czyli od poniedziałku do soboty, codziennie trzeba przyjechać, przyjść do, taka jest tam kaplica, i po prostu przyjść na 10 minut. Wiadomo, że to jest droga w tej z powrotem i tak dalej. Przychodzą i klękają i ręce do góry i przez 10 minut trwają w adoracji, oddawania ojkos, rozumiecie? Oczywiście, może im się przedłuży 12 minut pewnego dnia, może 15 będzie minut niechcący. Jak to nie spojrzał na zegarek i za długo siedział, chwała Panu. Może być i 15, ale 10 minut to jest takie minimum. I słuchajcie, ważne, żeby codziennie, żeby nie było co dwa dni albo raz w tygodniu, to za mało. Codziennie się modlimy i to będzie w nam w nawyk, rozumiecie? Tak jak mamy nawyki, palimy papierosy, to mamy pewne nawyki, takie chyba wy nie palicie, ale takie palcami się rusza, albo mamy nawyki przy jedzeniu pewne, że dłubiemy w zębie czy coś tam innego. Tak po prostu taki dobry nawyk to jest codzienna modlitwa za ojkos, który ma się wytworzyć w nas i codziennie po prostu oddajemy Panu tych ludzi. Modlitwa ma ogromny, będziecie widzieli owoce, nie aż po latach dopiero się widzi owoce, a nieraz ich nie zobaczycie, bo może się zdarzyć tak, ja na przykład modlę się za taką jedną dziewczynę, ona zdaje się Karolina jest, ta Karolina, która jest w Bratniaku, już teraz jej nie ma w tym Bratniaku, ale ja ją poznałem przez telefon tylko. Mianowicie była w zarządzie akademiku, to była studentką tam, wiecie, taki samorząd jest studencki i dowiedziałem się od niej przez telefon, że ona wypisała się z kościoła. Że ona się wypisała z kościoła. Była na drugim roku studiów, wypisała się z kościoła w wakacje, tam gdzieś, no, coś tam mi powiedziała, bo jest niezainteresowana mną, czy w ogóle wizytą taką, żebym tam i tak dalej, nie? No więc bardzo to mi dotknęło. Młoda dziewczyna gdzieś tam skądś w akademiku i po prostu, no, mam jej telefon komórkowy, na razie modlę się, nie chcę tam narzucać się jej i tak dalej, ale modlę się za nią. Nawet prosiłem jeszcze innych, bo jak jesteśmy w grupce małej, w komórce, to możemy mówić, że ja mam Karolinę, mam obstrzał na Karolinę, a ten ma na Tadeusza, prawda? Więc omawiamy to i po prostu jest, wiemy i wiem, że ta modlitwa moja za Karolinę po prostu przynosi jakiś efekt. Ja nie widzę tego jeszcze, może nie zobaczę, bo może się jej nigdy nie spotkam. Nie wiem, nawet nie widziałem jej nigdy w życiu, ale wiem, że ona wypisała się z kościoła. Przeżyła jakiś duży kryzys. Wiem natomiast, bo dzwoniłem do kierownika akademika i dowiedziałem się, że jej nie ma, bo ona ma jakieś duże problemy zdrowotne, że nawet chyba przestała studiować, wróciła do swojego miasta. Ale ja mam jej komórkę. No. Więc moi drodzy, zostawiam was teraz, zaraz zaśpiewamy pewną pieśń i będzie następny temat, bo modlitwa, rozumiecie, jest konieczna i ona ma nieustannie być. I gdy prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, tak jak wspomniałem na początku, gdzieś jedziemy z ekipą, czy przystanek Jezus, czy coś, pewni ludzie modlą się. Prowadzimy kurs Alfa. Jest sala, są ludzie, ktoś wykład ma, tu jemy jeszcze najpierw kolację, dyskusja, a w innym pomieszczeniu jest grupa, która modli się modlitwą stawienniczą, osłonową, modli się za tych ludzi, którzy tutaj odbywają, rozumiecie, kurs Alfa, którzy przyszli, prawda, różni ludzie, poszukujący, niewierzący. Modlitwa towarzyszy. Tak samo mówię, w tej codzienności naszej ewangelizacja musi funkcjonować po prostu. Duch Święty chce działać przez nas, ale my musimy być otwarci w uwielbieniu na Ducha Świętego, który przychodzi i do nas, i do tych ludzi. Posyłamy Ducha Świętego do tych ludzi, którzy są w naszym ojkos. Amen. Amen.